Dziękuję bardzo za to przywitanie. Miło mi wrócić do klasztoru, w którym spędziłem 2 lata formacji. Pewne rzeczy się zmieniły, pewne rzeczy się nie zmieniły. Być może nie spotkaliśmy się wtedy, ale służę zawsze w moim pokoleniu. Miło nam się kojarzy. Wykład, który zaproponuję, nosi tytuł również Kohelet potrzebuje zbawienia. Dlatego, że Kohelet ma w sobie coś z postaci Adama. W temacie łaska i natura teologowie bardzo często czerpią z postaci Adama, z tego stanu, co było z Adamem przed grzechem pierworodnym, co by było, gdyby do grzechu pierworodnego nigdy nie doszło, jak wyglądał, kim byłby ten idealny człowiek. I Kohelet nieco w tę postać Adamową mi się wpisuje, ale nie tylko Kohelet. Kohelet będzie punktem centralnym, natomiast tak naprawdę zakończę Hiobem, bo Hiob jest następną postacią Adamową, bardzo ciekawą. Człowiek bez grzechu, sukcesu, wszystko mu wychodzi i Pan Bóg mu proponuje inne rozwiązanie. Jak się Państwo pewnie domyślacie, stan Koheleta, mimo że nosi pewne znamiona radości i nawet sprawiedliwości i jakiegoś rozpoznania tej dobrej natury, no mimo wszystko nie będzie stanem pożądanym. Zacznę od takiego punktu, nie powiem ignoranta, ale niemalże ignoranta, bo bibliści nie zawsze są teologami, ale jakieś takie moje skojarzenia wstępne na temat natury łaski i tego, co Biblia w ogóle może na ten temat powiedzieć, a czego nie może powiedzieć. Tutaj mam nadzieję, że bracia się do tego później niejakoś odniosą. Temat natury i łaski, pojęte jako swego rodzaju opozycja, wpisuje się w inne, moim zdaniem, dość nieszczęśliwie sformułowane konflikty angażujące pojęcie natury albo naturę. Więc natura a cud, natura a historia, czy też stworzenia a historia. Wydaje mi się, że współcześni lektorzy Pisma Świętego, również teolodzy, nie doceniają ani jednego, ani drugiego tak naprawdę. To znaczy ani działania Boga w naturze, ani działania Boga poprzez łaskę. To jest ani rozerwalnej i powszechnej relacji między Bogiem a każdym z jego stworzeń, ani jedności z Bogiem, którą łaska daje człowiekowi. Jeśli łaska jest widziana zbyt minimalistycznie, to znaczy jedynie jako usprawiedliwienie, zbliża to człowieka żyjącego w łasce do jakiegokolwiek człowieka sprawiedliwego, do jakiejś właśnie hipotetycznej, pierwotnej dobroci. Jeśli człowiek żyjący łaską jest pojęty jedynie jako jakoś w naturalny sposób sprawiedliwy i uczciwy, wtedy granica pomiędzy naturalną sprawiedliwością a stanem łaski rzeczywiście staje się taka bardzo abstrakcyjna i trudna może nawet do uchwycenia. Jeśli nie docenimy tego, czym jest łaska, nie doświadczymy tego, co tak naprawdę obecność Boga żywego pozytywnie sprawia w człowieku, wtedy uznanie dobra natury, uznanie dla mądrości pozabiblijnej, docenienie jakiejś prawdy lub pragnych, nawet w religiach naturalnych, może być zacząć postrzegane niebezpiecznie, prawda? No bo na czym w końcu ma się różnić chrześcijanin od jakiegoś hinduskiego ascety albo Mahatma Gandhi od Matki Teresy, jeżeli rzeczywiście zredukujemy to do moralności, jakiegoś zachowania etycznego jedynie. Kiedy w Kościele nie ma świętych, a są jedynie usprawiedliwieni, to istnienie sprawiedliwych poza Kościołem staje się problematyczne, rozumiemy. Wtedy albo trzeba dowodzić, że ci niechrześcijańscy sprawiedliwi tak naprawdę nie są sprawiedliwi, albo powiedzieć sobie, że skoro tak, to może Kościół nie jest taki niezbędny. Wydaje się, że rzeczywiście to napięcie jest szczególnie widoczne w różnego rodzaju protestantyzmach. W Biblii natura jest pojęta jako podstawowa przestrzeń działania Boga. Tak na wstępie zaznaczę, że słowo natura, physis, w ogóle w Piśmie Świętym prawie się nie pojawia. Nie ma go właściwie w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie jest tu, to tam. Physis znaczy zrodzenie, To nie znaczy, że oni o naturze nie myślą, ale natura pojęta jako jakaś autonomiczna siła, zupełnie od Boga niezależna, właściwie nie występuje. Widać to może szczególnie w takiej konfrontacji naszego myślenia o naturze, natura versus cud, czyli to, co jest naturalne i właśnie, co wydaje się jakoś nadprzyrodzone. Myślimy trochę kalkami wziętymi, czy to od Marcina Lutra, czy Hume'a, czyli że cud to musi być jakieś coś przeciwko naturze, czy ponad naturę. Schleiermacher ma swoje to definicje, możemy sobie darować. Czyli Luther, supra contra natura, Hume powie violation, transgression of the laws of nature, Schleiermacher powie, że to jest Unterbrechungen des Naturzusammenhanges. Wszystkie religie znają wydarzenia nadzwyczajne. Grecy zakładali istnienie natury, fizis, która rządzi światem, która jest jakoś immanentna, ale również, uwaga, jej bogowie, dla Greków, oni również jakoś naturze podlegali. Nie jest to oczywiście wizja biblijnego Boga, Stwórcy, który jest źródłem, Panem całego stworzenia, jest niejako na zewnątrz Niego. Oczywiście jest transcendentny. To jest nowość, którą religia Biblii wprowadza. Miałem takiego znajomego, jednego z braci, który określał relację Pana Boga do swojego stworzenia jak informatyk do programu, który napisał. Nie wiem, miałem takiego doświadczenia, ale mówi, że informatyk naprawdę nie zależy od kodu, według którego napisał ten program. Zawsze może coś tam jeszcze dołożyć i to tak dopisać, że program się nie zorientuje, że coś się zmieniło. Oceny tej analogii zostawiam wam. Poważniejszy wydaje się dla biblistów przynajmniej jest trochę takie napięcie czy konflikt, który można zobaczyć w interpretacji między naturą a historią. To są różne mody w teologii. Ostatnio, to od ostatnio, II wojny światowej karierę zrobiło pojęcie historia zbawienia. Wcześniej mówiło się historia święta, teraz historia zbawienia. I wszystko byłoby słuszne, gdyby nie to, że to podejście zrodziło się z dziwnego pragnienia, bym to nazwał, obrony Pisma Świętego przed tym, co pogańskie. Można to zrozumieć dlaczego. Na początku XX wieku wskazywano wiele wpływów kultur zewnętrznych, literatury mezopotamskiej na Pismo Święte na przykład, nie? Bo znaleziono teksty, mówią o potopie i o stworzeniu świata, Enuma Elish, albo wskazywano paralele między kodeksem Hammurabiego a prawodawstwem biblijnym. Paralele wskazywały na zależność tekstów biblijnych od starszych kultur i w konsekwencji pismo zaczęło być widziane jako wtórne, a więc może nawet nienatchnione. A słabe umysły widziały i nadal widzą w tych wpływach coś, co trzeba eliminować, coś, co nie należy do objawienia, coś, co jest złe, bo jest takie same. Nie? Co ojcowie Kościoła powiedzieliby na odwrót, świetnie, wspaniale są semina verbi, więc prawda jest obecna również na zewnątrz, więc ta perspektywa bywa zaburzona. Do tej pory pojawiają się podobne tendencje wśród teologów i czytelników, którzy przeciwstawiają pojęcie mitologii czy mitu widzianego jako coś pogańskiego z tym, co miało być właśnie specyficzne, jakoś lepsze, wyższe, a więc teologia historii. Jest taki schemat bardzo prymitywny, muszę powiedzieć, nieprawdziwy, który mówi, ach, bo bogowie starożytni to są bogowie stworzenia, a Bóg Pisma Świętego to jest Bóg, który działa w historii. I to jest oczywiście nieprawda. Jedno zdanie jest nieprawdziwe, drugie też jest nieprawdziwe, bo poganie jednak modlą się do bogów, jak mają wojnę, i modlą się, żeby ich bogowie działali w historii. Oczywiście zawsze tak było. A ludzie Pisma Świętego oczywiście od zawsze czczą Boga jako Boga, który jest Panem stworzenia. I w Pismo Święte w ogóle tej opozycji oczywiście nie uznaje, zwłaszcza w psalmach Deutero Izajasza, stworzenie świata przez Boga Izraela z całą jego naturą, z mechanizmami, które widzimy w świecie, jest argumentem, do którego odwołuje się autor, żeby powiedzieć, że Bóg działa w historii. Najpierw w psalmach bardzo często mają deklarację, że ja stworzyłem świat i dlatego mogę cię zbawić. Po prostu Bóg, Jahwe, jest zbawicielem, ponieważ jest stwórcą. To jest argument dla psalmisty czy dla proroka. Powiedzielibyśmy nawet więc, że Bóg jest cudotwórcą, ponieważ jest stwórcą. Tu nie ma absolutnie żadnej sprzeczności. Jest jedynie podstawowa idea i różnica między podejściem Izraela i Greków do tego, czym jest natura, jak działają bogowie czy też bóstwo. Biblia koncentruje się raczej na działaniu Boga w historii i w naturze, a nie wbrew niej. Co więcej, wolność ludzka nie sprawia, żeby się historia Bogu z rąk wymknęła. I to będą mówić o tym wszyscy prorocy, prawda, że nawet królowie Asyrii, Babilonu i Persji są narzędziami w rękach Boga. Nie muszą nawet o tym wiedzieć. Wiedza tutaj ich nie ma znaczenia. Żeby pozytywnie odpowiedzieć na pytanie, co łaska wnosi do natury, jak się ma jedno działanie Boże do drugiego działania Boga, proponuję, jak już mówiłem, przyjrzeć się postacią adamowym. To znaczy takim, które mają w sobie coś z charakterystyki tego pierwszego archetypicznego człowieka. Adam, jak wiecie, po hebrajsku znaczy po prostu człowiek. Z pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Adam. Zaznaczę na początku to, co właśnie te konfrontacje z innymi pismami innych kultur, gdzie mamy wiele paralel, stawiają nam przed oczy oczywiście pewne różnice, również bardzo ciekawe. Opowieści o stworzeniu człowieka są znane, nawet takie szczegóły, że jest, prawda, człowiek lepiony z gliny, że jakieś bóstwo czy też Bóg, stwórca w niego tchnie. Takie obrazy się pojawiają w Mezopotamii, w Babilonie. Ciekawe, że szczególnie przed taki Enuma Elish precyzuje, jaki jest cel istnienia człowieka. Celem istnienia człowieka jest to, żeby Bogom służyć. Co więcej, tam nawet wyjaśni, że ten poemat wyjaśnia, że Marduk, bogowie stwarzają człowieka, ponieważ tam są różne klasy bogów, oczywiście ci niżsi bogowie się zbuntowali, no to człowiek jest trochę taka zapchaj dziura, ma coś podobnego do bogów, ale zasadniczo jest słabszy i w ostateczności to jest taki sługa drugiego sortu. Proszę Państwa, jeżeli weźmiecie Pismo Święte i przeczytacie, jest rzeczą zdumiewającą jednak, że w opisie stworzenia świata w ogóle nie ma o tym mowy, że człowiek został stworzony do tego, żeby Bogu służyć. Ciekawe. Nie ma o tym mowy. Człowiek, Bóg, no rozumiemy, jaka jest idea, no Bóg nie potrzebuje tego człowieka. Do niczego go nie potrzebuje. I to się oczywiście wpisuje w całe istnienie świata, nie? Bo nie ma w ogóle mowy i Pismo nie wyjaśnia, po co Bóg stworzył świat. Jest stwierdzenie jedno, że Bóg stworzył świat, że jest dobry, i że jest bardzo dobry, ale nie znamy, autor natchniony nie daje nam dostępu do intencji Boga. Po co Bóg stworzył świat? To nie jest powiedziane. Więc w naszym bycie, przynajmniej według Pisma Świętego, ponieważ nie ma o tym mowy, a wszystkie inne kultury o tym mówią, że człowiek został stworzony, prawda, żeby Bogu służyć, i zwykle no wiadomo, na czym to polega, że ma składać ofiary, ma budować świątynię. Ani słowa na ten temat w Piśmie Świętym nie ma. Przynajmniej nie w tym rozdziale. A po co stwarza? 1.26. Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią, nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I nieco dalej przeczytamy. 1.28. Cel. Abyście zaludnili ziemię, uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. W 2.5 przeczytamy, nie było człowieka, który by uprawiał ziemię I w 2.15 Bóg wziął zatem człowieka, umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i go doglądał. Te teksty mówią, że cel człowieka jest jednak wsobny, prawda? Nie ma w ogóle, że ja cię stworzyłem po to, żebyś, prawda, coś mi tam zrobił, uczynił, czegoś mi brakuje. Zero na ten temat. Trzeba jasno powiedzieć, że Bóg tutaj człowieka do niczego nie potrzebuje. Podobnie zresztą jak nie potrzebuje całego świata. Człowiek wydaje się całkowicie zanurzony w swoich celach, w relacjach ze światem. Jego cele są związane z innymi stworzeniami, aby panować. To też jest inna ciekawa. Tam stwarza, żeby służył, a tutaj stwarza, żeby panować. I trochę ten obraz rzeczywiście jest taki domknięty, nie? Jest relacja człowieka do stworzeń, ale do Boga nie jest w ogóle jakoś wyrażone. Zaraz dojdziemy, jak to jest jednak powiązane. Jeśli mielibyśmy szukać gdzieś tutaj pojęcia natury, bo przecież słowa nie znajdziemy, tego słowa tutaj nie ma, to pewnie we władzy i porządku. To znaczy, że Stwórca daje stworzeniom władzę. Tak? Ma jakieś zadanie. Sklepienie ma dzielić wody. Ciała niebieskie dzielą czas i wyznaczają pory roku. Czytamy, że większe światło rządzi, jest ten słowo użyte, rządzi dniem, mniejsze rządzi nocą. Chodzi o kalendarz, może też chodzi o to przekonanie, prawda, że jest jakiś wpływ gwiazd, nie wiem, nawet może na ten świat, dlaczego nie. Zwierzęta mają moc rozmnażania się, to jest jakieś dalej odbicie sił stwórczych. Ale znowu zobaczcie, żadne ze stworzeń nie służy Bogu. Nie? Bóg nie mówi, że jesteście moimi sługami, coś macie dla mnie zrobić. Wręcz przeciwnie. Stwórca nie tylko daje im istnienie, ale ponadto daje im moce. Nie? Stwórcze. Moc rozmnażania, moc panowania. Więc te stworzenia mają coś, a zwłaszcza człowiek, z króla. I rzeczywiście Adam jest postacią królewską. Jego zadaniem jest panowanie nad stworzeniem. Nie mówi się jednak, że jest stworzony dla Boga. Nie słyszymy nawet o tym, żeby jego serce miało być jakoś niespokojne, póki nie spocznie w Bogu. To jest cytat wam znany. Nie ma mowy o jakimkolwiek niepokoju. Jest raczej ład, harmonia. Całość stworzenia jakby zamknięta i Bogu do niczego zupełnie niepotrzebna. Co więcej, wydaje się, że nawet dla istnienia tego ogrodu człowiek też jest tak naprawdę nie jest potrzebny. No bo później jak został wygnany, no to strzeże go teraz cherubin i ogród jakoś tam dalej rośnie. Nie? Pustynia jest na zewnątrz. Ogród daje sobie radę jakoś bez człowieka. Jedynym elementem, który łączy Adama z Bogiem, jest to słynny obraz i podobieństwo. To nie jest język celu, nie? Nie jest język pracy, że coś masz zrobić, tylko coś dużo głębszego, coś. To nie jest cel stworzenia, jest coś z tożsamości. Nie? Też nie jest powiedziane, że Bóg stwarza po to, żeby mieć kogoś podobnego. Nie ma tego w ogóle języka. Przeczytamy, Bóg stwarza na obraz i podobieństwo, później wszystkie, wiecie, to jest taki tekst bardzo poetycki, rytmiczny, on tak powtarza słowo po słowie, żeby wszystko podkreślić, jak jest. No i znacie ten odpowiedź, prawda, że Bóg ma stworzyć na obraz i podobieństwo, uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo, a później czytamy, co Bóg robi. Stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę, kropka. Coś was powinno zastanowić. Jest dwa razy obraz, w ogóle nie mówi się o podobieństwie. Może być obraz, który po prostu jest niepodobny, tak? No tak. Są obrazy podobne i niepodobne. Poproście wasze dzieci, żeby wam coś narysowały. I które są podobne, które są mniej podobne. Więc to nie są synonimy. To nie jest obraz. Oczywiście ojcowie Kościoła i bibliści złapali się tego i mają, myślę, rację, że ta emfaza na ten obraz jest dwukrotnie powtórzone i znowu, a co z podobieństwem? Pewien z egzegeta, nie wiem, czy to był jego oryginalny pomysł, zaproponował, żeby widzieć w tym zdaniu utwórzmy w tej liczbie mnogiej, która też jest, no, można tłumaczyć na różne sposoby, że to trochę tak jakby Bóg to swoje stworzenie jakby mówił do tego, co lepił, żeby do tego aktu stwórczego się człowiek sam jakoś zaangażował. To znaczy, że bez współpracy człowieka podobieństwo jakoś nie zaistnieje. To jest hipoteza, która poetycko myślę, że się broni. Natomiast oczywiście nie jest to coś, co można powiedzieć, że jest dowodem jakimś. Co się dzieje z niewspomnianym podobieństwem, pozostaje więc sprawą otwartą. Nic nie wskazuje jednak na to, żeby Adamowi czegoś brakowało w tym momencie. Co by było, gdyby w tym ogrodzie nie było węża i nie było tego drzewa i gdyby tam Adam panował i żył długo i szczęśliwie, no właśnie nie wiadomo jak długo i jak szczęśliwie. Jakby to wyglądało, to szczęście Adamowe w tym ogrodzie? I zauważcie, to jest, on się ma zajmować ogrodem. Nie ma się zajmować Bogiem. Ma się zajmować ogrodem. I tutaj przejdźmy do Koheleta. Kohelet, jak wiecie, jest jedną z ksiąg przypisywanych tradycyjnie Salomonowi. Salomon jest oczywiście królem najmądrzejszym, ponieważ jest postacią historyczną, nie jest idealny. Wiemy, że marnie skończył, bo skończył grzesząc i stał się najgłupszym z królów ostatecznie. To też ciekawe, że Pismo Święte jest roztropne i każdy życiorys jest troszkę pęknięty, żeby pokazać, że to są prawdziwi ludzie. Natomiast Kohelet nie ma takiego pęknięcia. I dlatego on jest rzeczywiście jakąś postacią Adamową. Jest jakoś analogiczny do tego pierwszego człowieka, który po prostu stara się żyć mądrze, zażywać szczęścia, bez jakiegoś zbytniego narzucania się o Bogu, którym wie, że istnieje. On nie ma żadnego problemu z istnieniem Boga. Wie, że istnieje. No ale nie ma jakichś szczególnych relacji, tak? Tak jak, no nie wiem, my, nie wiem, z prezydentem Rzeczpospolitej. Wiem, że coś jest tam daleko, istnieje. Siedzi, można go odwiedzić, ale poza tym niekoniecznie. Przedstawia się Kohelet jako król, oczywiście, Jerozolimy, ale zasadniczo to tylko jakaś dekoracja, bo to, że to jest król Jerozolimy, nic tej opowieści nie zmienia. Mógł być królem Babilonu albo czegokolwiek. Nie ma mowy w ogóle o Izraelu, o historii. Nie ma jakiegokolwiek elementu, którym można powiedzieć, że to jest Bóg Izraela. Ten Bóg nawet nie ma imienia u Koheleta. Do tego stopnia, że niektórzy nawet tłumacze proponują, żeby nie tłumaczyć tego słowa Elohim, które zwykle tłumaczy się po prostu Bóg jako bóstwo, czyli takie niemalże no, abstrakcyjne pojęcie, a nie imię własne. Kohelet widzi naturę, rzeczywiście widzi naturę jako mechanizm niezawodny obecny w świecie i od tego się zaczyna jego księga. Księga się zaczyna od pytania. Nie? Jaki zysk dla człowieka w całym jego trudzie, którym trudzi się pod słońcem? Pokolenie wychodzi i pokolenie przychodzi, a ziemia stoi na wieki. I wzeszło słońce, i przeszło słońce, i ku swemu miejscu dyszy tam, gdzie wschodzi. Idzie ku południowi i krąży ku północy. Krąży, krążąc, idzie wiatr. I nad swoimi krążeniami powraca wiatr. Wszystkie rzeki idą ku morzu, a morze się nie zapełnia. Do miejsca, do którego rzeki idą, tam one wracają, aby wyjść. Wszystkie słowa są zdrożone. Nie może się morze wysłowić. Nie nasyci się oko patrzeniem i nie wypełni się ucho od słuchania. To, co było, jest tym, co będzie. A to, co się stało, jest tym, co się stanie. I nie ma niczego nowego pod słońcem. Jeśli jest rzecz, o którym by powiedziano, patrz na to, to jest nowe. Już było przed wiekami, które były przed nami. Nie ma pamięci dla pierwszych i również dla przyszłych, którzy będą, o nich nie będzie pamięci, razem z tymi, które były na początku. I powiedzcie mi, zależy kto tego słucha, czy ten rytm nieustająco powtarzany jest źródłem pocieszenia, czy beznadziei? I tutaj od razu zaznaczam, że oczywiście zależy kto czyta. I piękna poezja na tym polega, że ona trochę działa jak lustro, że szczęśliwy zobaczy szczęście, nieszczęśliwy zobaczy nieszczęście, zależy kim jesteś. Ale wydaje mi się, że perspektywa ma w sobie coś takiego żmudnego. On widzi tę naturę. Podmiotami zdań, zobaczcie, są słońce, wiatr, rzeki. Cztery elementy. On wie, że Bóg jest, ale to, co widzi, to są te cztery elementy, które się przemieszczają w świecie, jak może u stoików. Zobaczcie, zupełnie inaczej niż w psalmach, kiedy się mówi niebiosa głoszą chwałę Boga. Tam wszystko jest, albo mówi się o słońcu, które biegnie jak młody, prawda, jak młody mężczyzna po nocy poślubnej. Nie widziałem akurat mężczyzny, że nie wiem jak wygląda mężczyzna akurat po nocy poślubnej, ale tak sobie tu autor wyobraża kogoś pełnego entuzjazmu i takiej élan vital. U Koheleta to słońce jest zmęczone. Ono biegnie i dobiega po to, żeby znowu biec i dyszy znużone. Później pojawiają się nawet zdania bezosobowe. Będzie, nie będzie, co było, będzie pamięć, nie będzie pamięć. Takie mamy wrażenie, że jest dekoracja, która jest wieczna i to, co się właściwie nie jest wieczne, to jest tylko ten aktor, nie? Człowiek, Kohelet może sam. Jest coś więc nieustannego w ruchu. Niektórzy porównają Koheleta do deisty, nie? Czyli kogoś, kto wierzy, że Bóg jest, że Bóg stworzył świat, Bóg zegarmistrz nakręcił i on świetnie cyka. Absolutnie nie mamy pojęcia, po co ten zegar jest w ogóle stworzony, nie? I co ja robię w tym zegarku, też nie mam pojęcia. I zanurzmy się w to doświadczenie. Jaki jest cel tego mechanizmu? Obserwacja świata staje się wstępem do obserwacji społeczeństwa i samego człowieka dla Koheleta. Przypomnijcie mi, która jest godzina, dobrze? Żebym się nie zgubił, dobrze. Kohelet więc mówi o nieustannym ruchu, ale też ruchu, który zobaczcie, jest bezcelowy. Nie? Mówimy o celu życia człowieka, a Kohelet patrzy na świat i mówi, jaki jest tego cel? Po co ten wiatr wieje? Po co to słońce wstaje? Wstaje po to, żeby wstawać. Nie? Wieje po to, żeby wiać. Rzeki płyną, ale niczego nie napełniają. Kohelet również tak naprawdę mówi, przedstawiam pewną zagadkę na temat samego swojego pisania. Bo on mówi tak, słyszeliście, że słowo ludzkie też właściwie do niczego nie służy. A zobaczcie, to jest ktoś, kto pisze. Tu mi się przypomniał mi Krzysztof Pałys, naszą noblistkę szymborską, która ona coś z Koheleta miała. I która kiedy odbierała Nagrodę Nobla, właśnie powiedziała tak retorycznie, że właśnie Kohelet pytał, jakie są rzeczy nowe, nie ma nic nowego. Ona powiedziała, Kohelet był nowy. Jest coś rzeczywiście z tego, że w tym wszystkim być może w całej tej tej beznadziei, wiecie co jest może autentyczne? To cierpienie Koheleta. Ja to nazywam cierpienie człowieka, który właściwie nie cierpi. Nie ma powodu do cierpienia. Jest zdrowy, wszystko świetnie się układa. A on patrzy na ten zegarek i go to nuży. Zmysły nie wystarczają, by poznać. Język jest zbyt nieporadny, by cokolwiek wyrazić. W księdze rodzaju Bóg stwarza świat słowem. Nie? Słowo ma moc twórczą, u Koheleta nie. Nawet nie wiadomo właściwie po co mówić. Po co coś zapisywać, skoro ludzie i tak tego nie zrozumieją, a to co zrozumieli, to zapomną. Frustracja wykładowców i starszych uczących się, bo też masa rzeczy zapomnimy. Słowo i w Biblii wszędzie mówimy, że ma coś z tego pierwszego słowa stwórczego, nie? Z tego oryginału. A u Koheleta nie. To jest jakieś słowo bez mocy stwórcze. On nawet nie wierzy, że cokolwiek z tego wynika, że czy w ogóle jest sens mówić. Mówi mimo wszystko. Ciekawe. Samo poznanie, to znaczy jakiś postęp w wiedzy, jest złudzeniem. Nie ma poznania. To raczej przypominanie sobie czegoś, co już żeśmy zapomnieli, tylko po to, żeby je zapomnieć z powrotem. Mowa była, w niektórych religiach porównali to do mitu wiecznego powrotu, prawda? Czyli wyjście i powrót do raju. Ciekawe, że księga też jest, Pismo Święte, jakoś tak spisane, nie? Zaczyna się drzewem rajskim, kończy się apokalipsą. Od razu odpowiem, że to tak naprawdę my nie wracamy do Edenu, nie? To nie jest to samo miejsce. Kochele, gdyby to usłyszał, zaraz by się sprzeciwił. No co, mam wracać do Edenu, znowu, żeby zjeść jabłko i apiać jeszcze raz? Wszystko, cała ta historia? Po co to? Więc nawet historia jest złudzeniem. To znaczy to, że są jakieś fakty, jest jakiś postęp, co do czegoś prowadzi. Nie ma progresu, który miałby znaczenie. Pojawiają się tacy prorocy współcześni, którzy też mówią o złudzeniu postępu. Mogą się może w Koheleta wdać. Więc to jest jakaś iluzja. Tutaj rzeczywiście natura i historia jakąś idą blisko siebie. Jest jakiś bezmysł w tym. Niczego nie objawiający mechanizm, który sprawia, że i natura, i historia o niczym nam nie mówią. Niebo wcale nie objawia Boga. I historia też nie objawia Boga. Historia w ogóle nie istnieje. To jest ciąg wydarzeń, których wcale niekoniecznie da się logicznie wyjaśnić. Nie. I on to wypunktuje w kilku miejscach. Werset 1.13 podaje nam, co według Koheleta jest sensem bytu ludzkiego. Cel dany mu przez bóstwo Elohim. I skierowałem umysł swój ku temu, by zastanawiać się i badać, ile mądrości jest we wszystkim, co dzieje się pod niebem. To przykre zajęcie dał Bóg synom ludzkim, by się nim trudzili. Kochelec patrzy teraz w lustro i mówi, no ja się trudzę, myślę, nie? Zapętlam się w tym, do czego ja służę? Nie wiem. I nazywa to przykrym zajęciem, przykrym trudem, którego nie widzi sensu. Kochelet, ten trud jest jakoś nieunikniony, tak jak nieuniknione są ruchy słońca, rzek, wiatru. Ten trud poznawania należy do ludzkiej natury, jednocześnie jest on niespełniony i niespełnialny. I Kochelet dochodzi do wniosku, że jak ten ruch w świecie jest hevel, nie? Marność nad marnościami. Tak to tłumaczy Hieronim, co to znaczy, to jeszcze do tego dojdziemy. W drugim rozdziale przechodzimy do tekstu, który można nazwać królewskim eksperymentem. Rzeczywiście Kochelet przedstawia się jako, bo nie jest królem, więc ma środki finansowe, wszystko może zrobić, jest mądry, inteligentny, potrafi budować i stawia sobie za zadanie, no spróbujmy stworzyć utopię, idealny świat. I powiedziałem sobie, oto nagromadziłem i przysporzyłem mądrości więcej niż wszyscy, co władali przede mną nad Jeruzalem. Mądrzejszy niż Salomon. A serce me doświadczyło wiele mądrości i wiedzy. I postanowiłem poznać. Skoro już Bóg chce, to poznam. Mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę. Ciekawe, że on rozszerza nawet ludzkie doświadczenie aż po granice. Poznałem również, że i to jest pogonią za wiatrem, bo z wielkiej mądrości wiele utrapienia, a kto pomnaża wiedzę, pomnaża cierpienie. To już niemalże buddyjsko ktoś by to zobaczył, ale zobaczmy, na czym polega cierpienie Koheleta. Nie? On jakoś o sobie mówi. Cierpienie kogoś, kto nie cierpi. Powiedziałem sobie, niechże doświadczy radości, zażyje szczęścia. Postanowiłem w sercu swoim krzepić ciało moje winem, choć rozum miał zostać moim mądrym przewodnikiem. To trochę wygląda jak Huxleya, Brave New World, tam mieli taki narkotyk, prawda? Już nie pamiętam, Soma się nazywała. Taki narkotyk, który nie ma efektów ubocznych. Takie wino, ale cię głowa nie boli. I oddać się głupocie, aż zobaczę, co dla ludzi jest szczęściem, które gotują sobie pod niebem, dopóki trwają dni ich życia. Dokonałem wielkich dzieł. Zbudowałem sobie domy, zasadziłem sobie winnice, założyłem ogrody i parki i nasadziłem w nich wszelkich drzew owocowych. Widzicie, do Adama, nie? Urządziłem sobie zbiorniki na wodę, by nią nawadniać gaj bogaty w drzewa. Nabyłem niewolników i niewolnice. Posiadałem też wielkie stada większego, drobnego bydła, większe niż wszyscy, co byli przede mną w Jerozolimie. Nagromadziłem sobie srebra i złota, skarby królów i krain. Nabyłem śpiewaków i śpiewaczki oraz rozkoszy synów ludzkich, kobiet wiele. Szejk arabski, 20 żon, jacht, odrzutowiec ze złotymi klamkami. I stałem się większy i możniejszy od wszystkich, co byli przede mną w Jeruzalem. W dodatku mądrość moja mi została. Niczego też, czego oczy moje pragnęły, nie odmawiałem im. Cokolwiek się spodobało, to robię, idę, kupuję, stać mnie. Nie wzbraniałem sercu memu żadnej radości, bo serce moje miało radość z wszelkiego mego trudu. A to mi było zapłatą za wszelki mój trud. I przyjrzałem się wszystkim moim dziełom, jakich dokonały moje ręce i trudowi, jakie sobie przy tym zadałem. A oto wszystko to hewel i pogoń za wiatrem. Z niczego nie ma pożytku pod słońcem. Powiedzcie mi państwo, więc on pyta, no ekonomicznie jakoś, to jest jeden z pytań, który stawia, jaki zysk, nie? Jak rachunek się to podsumuje wszystko. Żeby chociaż, rozumiecie, na minus wyszło. A jemu wychodzi na zero. Z null game, nie? Kręci się, kręci. Żeby chociaż umarło. Nie. Ciekawe, że widzieć naprawdę przekonanie o końcu świata dla niektórych ludzi, znaczy dla nas jest pociechą oczywiście też. Szesnasty werset. Bo nie ma wiecznej pamięci po mędrcu, tak samo jak po głupcu. Tuż już w najbliższych dniach w niepamięć idzie wszystko. Czyż nie umiera mędrzec tak samo jak głupiec? 17 werset. To też znienawidziłem życie. Gdyż przykre mi były wszystkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem, bo wszystko to marność i pogoń za wiatrem. Znienawidziłem też wszelki mój dobytek, dorobek, który zdobyłem z trudem pod słońcem, a który zostawię człowiekowi, co przyjdzie po mnie. A któż to wie, czy będzie on mądry, czy głupi? I władać będzie po mnie całym tym dorobkiem, w który włożyłem trud swój i mądrość swoją pod słońcem? Klęską Koheleta jest jego sukces oczywiście. Nie? Zdobył wszystko, wszedł na najwyższą górę. I co teraz? Tak jak jest ten, prawda, dowcip znany, może kiedyś spowiednicy opowiadali o... Ktoś poszedł do szóstej komnaty, mówi się spowiada, i co ja teraz mam robić? Bo już jestem na szczytach życia duchowego. I od razu odpowiem, to znaczy prawdopodobnie nie jesteś, jeżeli nie wiesz, co robić. Kohelet jest porażony swoim sukcesem. Co mu pozostaje? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem, a zajęcie jego utrapieniem, nawet w nocy serce człowieka nie zazna spokoju. I mówi 24, nic lepszego dla człowieka, niż żeby jadł i pił i duszy swej pozwalał zażywać szczęścia przy swojej pracy. Zobaczyłem też, że z ręki Boga to pochodzi. O co chodzi z tą radością nagle? Nie? On wszystko miał, później to znienawidził, później się drapie w głowie. To co ja mam zrobić? I zaczyna na nowo ten cykl. Nie? Wraca z powrotem do tego, co nazywa radością, tylko jakiś taki pewien rozgoryczony. To już właściwie to jest taka radość, nie wiem, ja to przynajmniej widzę, nie chcę powiedzieć cynika, ale kogoś, kto wie, że już więcej z tego nie wyciśnie. Tak? On już tą potrawę jadł. Nie ma w tym żadnej nowości, żadnego zaskoczenia. I on niczego się już po tym nie spodziewa. Zauważcie, że tu mam pewną paradoks, bo elementem radości jest właśnie zaskoczenie, nie? Że pierwszy raz, że coś nowego, że jest jakiś progres, jakiś postęp. A Kohelet mówi, to co nic lepszego dla człowieka, niż żeby jadł, pił, duszy swej pozwalał zażywać szczęścia przy swojej pracy. Uwaga, słowo szczęście też po hebrajsku nie istnieje, szczęście, tylko mówi się dobro. Myślę, że to też jest ciekawe filozoficznie, że oni to obiektywizują. Nie, nie mówią o tam doświadczeniu jakimś subiektywnym, tylko mówi o dobru. Czyli to dobro, które jest człowiekowi dane, to jest to. Nie? To jest ten świat, ta banieczka, w którym się wszystko kręci. Możesz mieć to wszystko. Możesz cały mieć ten ogród Eden, jeść z wszystkich owoców drzewa. Nie ma żadnego drzewa zakazanego. Nie? Ciekawe, dzisiaj byśmy powiedzieli, czy to rzeczywiście możliwe, że ktoś jest taki bogaty i jest cały czas sprawiedliwym człowiekiem, nie? Nigdy nikogo nie skrzywdził, z nikim nie był na wojnie, wszystko tak się idealnie układa. Tak to przynajmniej przeżywa Kohelet. Więc to jest ta radość, to jest trochę taki farmakon, nie? Jak po grecku farmakon znaczy i lekarstwo, i trucizna. To trochę zależy od dawki. I to pochodzi również z ręki bezimiennego i właściwie odległego Boga, który jest jedyną perspektywą, którą Kohelet ma. Wraca. To jest jego, tu się kończy jego perspektywa. Kim jest Bóg widziany przez Koheleta? Bóg widziany przez Koheleta jest, jak już mówiłem, odległy, jest bezimienny, działa w świecie, ale działa w świecie w sposób niezrozumiały, jest arbitralny. Mówi tak, bo człowiekowi, który mu jest miły, on daje mądrość i wiedzę i radość. A na grzesznika wkłada trud, by zbierał, gromadzi, a potem oddał temu, który się Bogu podoba. To też jest hewel, marność. Motywacje Boga są niezrozumiałe. Jest piękny poemat o czasie w trzecim rozdziale, to do liturgii on trafił. Ja tylko przypomnę, on się tak zaczyna, że wszystko ma swój czas, na wszystko jest wyznaczona godzina, wszystkie sprawy pod niebem i później jest seria tych rzeczy, na które człowiek ma czas. Czas rodzenia, czas umierania, taki i taki i taki. I koniec kończy się tak. No wszystko pięknie to Bóg uczynił. Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie. Dał nawet ludziom wyobrażenie o dziejach świata. Jednak tak, że człowiek nie pojmie tych dzieł. Czyli są czasy, ale człowiek ich nie zna. W literaturze mądrościowej wszędzie będziemy czytać o tym, że bojaźń Boża jest takim elementem centralnym duchowości, czymś, co ożywia, coś, na czym człowiek tęskni, czymś, co jest życiodajne. Teraz jest, niedługo jest zesłanie Ducha Świętego, prawda? Jeden z darów potomka Dawida, wyrusznie różdżka z pnia Jessego, spocznie na niej Duch Pana, Duch Mądrości, Duch Rady, Duch Sprawiedliwości, ale najbardziej upodobia sobie w darze mądrości Bożej. Przepraszam, mądrości, bojaźni Bożej. Wszędzie bojaźń Boża jest czymś, co człowieka otwiera na Bożą, co sprawia, że ta relacja jest żywa, że człowiek się nie weźmie za drugiego Boga. Na tym polega bojaźń. Natomiast tutaj u Koheleta ta bojaźń jest jakaś, jest taka minimalistyczna. On mówi tak. Poznałem, że wszystko, co czyni Bóg, na wieki będzie trwało. I uwaga, dla Koheleta to nie jest wielka pociecha. Do tego nic nie można dodać ani odjąć, a Bóg tak działa, żeby się go ludzie bali. Nie ma żadnej mowy o podobieństwie między Bogiem a ludźmi. Człowiek, i to jest mocne zdanie z Koheleta, jest po prostu zwierzęciem. A Bóg mu nie omieszka przypominać o tym od czasu do czasu. 3:18. Powiedziałem sobie, ze względu na Bóg działa tak, by się go ludzie bali, przywraca to, co przeminęło. Widziałem pod słońcem w miejscu sądu niegodziwość, w miejscu sprawiedliwości nieprawość. Powiedziałem sobie, zarówno sprawiedliwego, jak i bezbożnego będzie sądził Bóg. Bóg chce ich bowiem doświadczyć, żeby wiedzieli, że sami są tylko zwierzętami. Rzeczywiście. I on jest bardzo konsekwentny. To znaczy, jeżeli nie ma podobieństwa, nie ma obrazu, człowiek jest tylko zwierzęciem. Kropka, przerwa. Na pocieszenie powiem, że niedługo wyjdziemy z tego raju Koheleta, którym wszyscy jest zdrowy, wszyscy najedzony i same radości go oczekują. I nic poza tym. Przypomina mi się obraz Bruegla, nie? Miał taki raj ziemski. Jak się człowiek tam przyjrzy temu rajowi ziemskiemu, to rzeczywiście się zastanawia, czy on rasował niebo, czy piekło. To mniej więcej jesteśmy na tym etapie. Skończyłem pierwszą godzinę mówiąc o tym, że w literaturze mądrościowej bojaźń Boża jest czymś pozytywnym. Otwiera na relację z Bogiem, chroni tę relację przed nadużyciami, przed tym, żeby z Boga nie uczynić sobie jakiegoś idola, żeby nie postawić się na miejscu Boga, żeby ta relacja trwała. Tymczasem u Koheleta bojaźń nie jest początkiem drogi do Boga, bo nie ma żadnej drogi do Boga. To jest i początek, i koniec od razu. Masz się Boga bać? Kropka. Nie? Nie ma po co. Nie, masz się Boga bać. Kropka. Nie ma mowy o podobieństwie między Bogiem a ludźmi. Człowiek jest po prostu zwierzęciem. Boga się trzeba bać. 5:1. No, ciekawy jest ten werset. Nie bądź pochopny w słowach, a serce twe niechaj nie będzie zbyt skore, by wypowiedzieć słowo przed obliczem Boga. Uważaj. Bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Przeto niech słów twoich będzie niewiele. No nie brzmi to jak zachęta do modlitwy. Nie? Uważaj, co mówisz. To jest trochę przed królem. Uważaj, o co prosisz. Uważaj. Rzeczywiście nie mówi się o modlitwie tu za bardzo. Nie ma mowy. Wyroki Boga są nieuniknione, jak ten nieunikniony rytm czasu, nieznany zresztą człowiekowi, są na wszystko czasy, ale kiedy właściwie, to my nie wiemy. Nieunikniony jest rytm pór roku, słońca, wszystkiego. No, nikt się nie modli do natury. Tak samo w pewnym sensie Kohelet się również do tego Boga, którego jak widzi, też się nie modli. 7:13 mówi tak. Przypatrz się dziełu Bożemu, bo któż naprostować może to, co on skrzywił? Jest jakaś w tym sugestia, że no, nie wszystko, co jest stworzone, jest tak idealne. Ja nie wiem, czy Kohelet sam siebie nie ma nawet na myśli. I ta księga, uwaga, właściwie tak się kończy. Kończy się opisem w 12 rozdziale śmierci, który jest jeden z najpiękniejszych poetyckich fragmentów. Więc to jest rzeczywiście, Kohelet jest taki egzystencjalista, gdzieś tam śmierć mu wisi i w tle. I nie wiem, czy dla niego ta śmierć nie jest jednak czymś pozytywnym ostatecznie. Przeczytam wam ten fragment. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, których powiesz, nie mam w nich upodobania. Zanim zaćmi się słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i chmury powrócą po deszczu. To trochę tak, jakby jeszcze raz z pierwszego rozdziału opowiadał o jakimś ostatecznym powrocie. Nie? W czasie, gdy trząść się będą stróże domu i ginać się będą silni mężowie, i będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie, i zaćmią się patrzące w oknach, zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka, i wszystkie śpiewy przymilkną. Odczuwać będzie nawet człowiek lęk przed wyżyną i strach na drodze. I drzewo migdałowe zakwitnie, i ociężała stanie się szarańcza, i pękać będą kapary, bo człowiek zdążać będzie do swego wiecznego domu i kręcić się będą po ulicy płaczki, zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota i dzban się rozbije u źródła i w studnię kołowrót złamany wpadnie i wróci się proch do ziemi tak, jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, powiada Kohelet, wszystko jest marnością. Stoi więc Kohelet przed końcem swojego życia, który trochę brzmi jednak, może nawet jak wyzwolenie, chociaż trudne, ale znak zapytania nieustannie stawia. Jaki jest zysk? Po co było to wszystko? Nawet życie oczywiście pełne sukcesów i radości, przyjemności. Przejdźmy do Hioba. Hiob też jest księgą mądrościową i też jest księgą jakoś modelową. To znaczy, rzeczywiście mówi o człowieku, którego nigdy nie było. Jakby ktoś myślał o człowieku, który był... Hiob jest zawsze sprawiedliwy, uwaga. Był bogaty gdzieś tam w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą. Miał niewolników, niewolnice, nigdy nikogo nie skrzywdził. Uwaga, to jest naprawdę raczej niemożliwe. Społecznie trudne. Hiob i Adam. Obaj są bez genealogii. Jest człowiekiem również poza przymierzem mojżeszowym. Tu nie ma mowy o Mojżeszu, Izraelu, przymierzu, Bożym objawieniu. Nic z tych rzeczy. Nie? Nawet Jerozolimy nie ma. Jest największym z synów wschodu, czytamy. Czyli też jest ze wschodu. Jak ten mityczny ogród Eden na wschodzie. Czytamy, nie ma nikogo jak on na ziemi. Nie ma nikogo jak on. Jest coś w samotności Adama, pierwszy człowiek. Nie ma nikogo takiego jak on. Jak Adam jest moralnie niewinny i nieskazitelny. Ciekawe, sam Bóg to nawet przyzna. Nie? Hiob jest niewinny i nieskazitelny. Jest cały ten dialog Boga z szatanem i Bóg sam mówi, że Hiob jest niewinny i nieskazitelny. Jest doskonały, cały prawy. Jak Adam przed wygnaniem z raju. Adam przed grzechem pierworodnym. Wypełnia Adamowe zadanie. Tak? Mnoży się, panuje nad zwierzętami. Wylewa się na jego błogosławieństwo pańskie. Szatan wspomina, że Hiobowe włości są otoczone przez Pana. Trochę tak jak ogród Eden jest otoczony. Ma 7 synów. Znowu jakiś obraz pełni. Święci 7 dzień, spoczywa 7 dnia, jak Bóg spoczął. Mnoży się, wypełnia ziemię. Zdaje się, że Hiob wypełnia punkt po punkcie program zadany przez Boga ludzkości w Księdze Rodzaju 1 i 2, bez żadnego oporu, bez najmniejszego wysiłku. Przebiega rozdział 1 Hioba wobec jakiegoś takiego odwróconego schematu stworzenia. Mamy nawet tę samą sekwencję, nie? Mnogość zwierząt, córek, synów. Ale kończy się wszystko na walącym się sklepieniu namiotu. Rozumiecie, że to, co się dzieje z Hiobem, to jest koniec świata zasadniczo, nie? To jest ten sam język. Jeżeli Bóg dotknie Hioba, to tak jakby świat zniszczył. Zaraz wam przeczytam zresztą trzeci rozdział. Jeszcze nie ta księga. Namiot, tam jest obraz namiotu, który wali się pod siłą wiatru, ruach. Ciekawe, mamy ruach w Księdze Rodzaju, który stwarza, a tutaj mamy ruach, który niszczy. Ja ośmielam się powiedzieć, że on też jednak naraz stwarza, tylko robi z tego Hioba coś lepszego niż był. Bo Hiob był po prostu sprawiedliwy. A to za mało się okazuje. No gdzie on jest? Okay. Żona Hioba jest ciekawa, nie? Mamy Ewa. Też jest kwestia szatana. Szatan rozmawia z Ewą, kusi ją. Tutaj również żona Hioba ma swoją funkcję. Jest jego towarzyszką. Szatan chce dotknąć ciała i kości Hioba. Tam słyszeliśmy, że ciałem i kością Adama jest Ewa właśnie, nie? I rzeczywiście szatan dotyka ciała i kości, czyli dotyka jego żonę. Powtarza rzeczywiście słowa szatana, jego żona, dokładnie. Szatan mówi, założę się, że cię przeklnie w twarz, mówi do Boga. A później Ewa, że nie Ewa, tylko żona Hioba mówi do niego, przeklinaj i umieraj. Nie? Oczywiście jak prorok szatana do Hioba się zwraca. Początkowo mamy wrażenie, że Księga Hioba nie tylko przedstawia Adama, któremu powiodło się zrealizowanie Bożego planu, ale również jak Hioba, który oparł się szatańskiej pokusie. Nie? Bo pamiętacie, Adam zjadł to jabłko. A tu Hiob nie przeklął Boga. I trwał w swojej sprawości. Jeszcze lepszy niż Adam. Nawet jabłka nie zjadł. W swoim doświadczeniu jednak mówi o końcu świata. Pamiętacie, przychodzą do niego przyjaciele. Siedzą przez 7 dni w milczeniu. Sypią sobie proch na głowę. I wreszcie po 7 dniach, wreszcie Hiob otworzył usta i uwaga, przeklinał swój dzień. Bardzo ciekawe. Żona go zachęcała, żeby przeklął Boga. Hiob nie przeklina Boga, ale przeklął swój dzień i tak naprawdę wiecie co robi? On przeklina ten świat. Jeżeli chcecie, możemy powiedzieć, przeklina stworzenie. Przeklina tą naturę. Jak bardzo dotyka to Boga, nie jest to powiedziane tutaj. Hiob zabrał głos i tak mówił. No i tutaj mamy żydowskie piękne przekleństwa. To nie wiem, czy znaliście kiedyś jakichś Żydów. To nie jest kwestia wulgaryzmów, to jest kwestia takich obrazów, że to ładnie brzmi nawet. Niech przepadnie dzień mego urodzenia i noc, kiedy powiedziano, poczęty został mężczyzna. Niech dzień ten zamieni się w ciemność. Niech nie dba o niego Bóg w górze. Niechaj nie świeci mu światło. Niechaj pokłoną go mrok i ciemności. Pamiętacie, jak się stworzenie świata zaczyna? Niech będzie światło. Hiob bierze te zdanie i mówi, niech będzie ciemność. Tak jakby odwracał po kolei to stworzenie. Niech się chmurą zastąpi, niech targnie się na niej nawałnica, niech noc tę praciemność ogarnie, niech do dni roku nie wejdzie, do liczby miesięcy niech wejdzie, a niech ta noc bezpłodną się stanie. Całe stworzenie to jest dar płodności, mówi. Niech będzie bezpłodne. Niech nie zazna wesela. Niech ją przeklną złorzeczący dniowi, którzy są zdolni obudzić Lewiatana. Lewiatan jest ciekawy, bo jeszcze do nas wróci w tej księdze. Niech zgasną jej gwiazdy, by próżno czekała jutrzenki i źrenic nowego dnia nie ujrzała, by się nie zamknęła, bo nie zamknęła mi drzwi życia, by zasłonić przede mną mękę. Mamy dwie postaci, to od razu już rozumiecie, dlaczego je wziąłem. Jeden cierpi dlatego, że jest taki szczęśliwy, a drugi startuje z tego samego punktu, no i rzeczywiście cierpi. Rezultat, no, jak się domyślacie, będzie znacząco inny. Natomiast pytania ciekawe zadawane człowieka w ekstremalnym szczęściu, ale bez odpowiedzi o cel, są bardzo podobne do pytania zadawane człowieka w nieszczęściu. Dlaczego? Jaki jest tego zysk? Po co to wszystko? Szczęśliwy będzie pytał, a po co jestem szczęśliwy? A cierpiący będzie pytał, a po co jestem cierpiący? To są dwie strony tej samej monety. Nie? I nie można tutaj sobie, prawda, wytłumaczyć, albo zgrzeszyłem, czy coś tam. Ciekawe, że te dwie księgi są nam wstawione, żeby powiedzieć, że rzeczywiście retrybucja, czyli odpłata za grzechy, nie tłumaczy stanu człowieka, nie tłumaczy wszystkiego. Jest rewelacyjny opis tych przyjaciół Hioba. To są tacy teologowie współcześni, którzy przychodzą i bronią Pana Boga przed Hiobem, który pięścią wygraża. I ciekawe, wiecie, jakie jest pragnienie Hioba? Czego Hiob pragnie? On chce z Bogiem się sądzić. Niech przyjdzie, niech się pokaże, niech mi wytłumaczy. To jest ktoś, kto chce rozbić tą bańkę tego świata, który sam niby się miał wszystko wytłumaczyć w środku. Hiobowi się po prostu rachunek nie zgadza. To jest niemożliwe. To jest bez sensu. Niech przyjdzie, niech mi powie. Nawet on się tak przygotowuje do tego, mówi, że się boi, więc niech mnie uzdolni do tego, żebym się go nie bał. Że niech mi da siły, żebym mógł znieść jego spotkanie. Pamiętacie, jak później, jak się kończy ta opowieść, jeszcze wrócę do tego, co Bóg mówi, nie? Bóg się objawia, ma wielką przemowę do Hioba. Kończy się oczywiście tak, że co Bóg mówi do przyjaciół Hioba? Że zgrzeszyli, że Hiob mówił o nim prawdę, że niech go proszą, to się będzie Hiob się za nich wstawi, to może im przebaczy. Ciekawe. Dla nas wszystkich, tak mi się wydaje, duszpasterzy, jeżeli staramy się za dużo wyjaśnić, bronić Pana Boga, to trzeba być ostrożnym, żeby nie wejść Mu w paradę, bo Bóg ma swoje plany co do każdego człowieka. I nie ma co stawiać pomiędzy Bogiem a cierpiącą osobą, tylko raczej wypchnąć rzeczywiście, no, kłóćcie się tam razem i to jest lepsze. Przejdę natomiast do mowy Boga, który objawia się w wichrze. I jest więc ten rytm, prawda, przyjaciele, Hiob, przyjaciele, Hiob, przyjaciele, Hiob, przyjaciele, Hiob. Trzy razy, ciekawe, że jak przejrzycie, to te przyjaciele mówią coraz mniej. Na szczęście rzeczywiście są roztropni. Coraz mniej mówią, tych mowy są coraz krótsze i w końcu znikają zupełnie z tego dialogu. I Bóg otwiera usta i mówi, odpowiedział Hiobowi, 38 rozdział. Któż tu plan chce zaciemnić słowami nierozumnymi? Wraca do tej ciemności, do której Hiob zaczynał. I później, jakbyśmy to przeczytali, przeczytam fragmenty, on prowadzi Hioba trochę tak jak jakie dziecko, które no właśnie obraziło się zasadniczo na cały świat, to znaczy jak mi jest źle, to ten świat nie ma sensu. On bierze Hioba za rękę i prowadzi go znowu od stworzenia świata po kawałku. To są trzy rozdziały, kiedy on pokazuje mu swoje stworzenie. Ze znakiem zapytania zawsze. Pytając, jakie jest twoje tutaj miejsce? I mówi tak. Gdzie byłeś, gdy zakładałem podstawy ziemi? Powiedz. Kto ustalił jej rozmiary? Na czym słupy jej są wsparte? Kto założył jej kamień węgielny ku uciesze porannych gwiazd, ku radości wszystkich synów Bożych? Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdy chmury mu dałem za ubranie, za pieluszki ciemność pierwotną? warto usłyszeć w tym wszystkim, jak Bóg mówi o swoim stworzeniu, jak rzeczywiście o dzieciach, nie? Mitologie starożytne znały obrazy, jak to bogowie walczą z morzem, bo no, jak popatrzy człowiek na morze, zwłaszcza w czasie burzy, to widać, że ono wali o brzegi. I to jest Bóg, na przykład Baal, który walczy z morzem, żeby ono właśnie nie wyszło z brzegu. A Bóg mówi, nie, to jest takie małe dziecko, trzeba je zawinąć, przytulić i ono tam będzie spokojnie kwilić. Rozkazał rankowi, wyznaczył miejsce jutrzęce. Więc opisuje najpierw ziemię, później morze, później światło. Wreszcie powie o chmurach i deszczu. Kto kopał kanały u lewie lub drogę grzmiącej chmurze, by deszcz padał na ziemię bezludną, na pustkowie, gdzie nie ma człowieka? Znowu jakbyśmy wrócili do początku stworzenia świata i Bóg jeszcze raz mówi, zobacz, kto to zrobił, dlaczego to zrobił, jakie jest twoje miejsce. I to możemy powiedzieć, ciekawe, niektórzy to nazywają, to jest trochę tak, jakby leczyć człowieka złamanego cierpieniem naturą. Ciekawe, że tutaj natura znowu się staje narzędziem do tego, żeby z człowiekiem się spotkać. Z człowiekiem cierpiącym. Pokazuje mu sens tego wszystkiego, co on poddawał wątpliwość. Mówił, że moje cierpienie sprawia, że gwiazdy już powinny zblednąć. A on mówi, a gdzie ty byłeś? Jak ciebie nie było, te gwiazdy już istniały. I one świeciły, uwaga, komu? Synom Bożym. On prowadzi go po świecie, w którym jeszcze nie ma człowieka. To jest świat, w którym nie ma człowieka i ten świat jest dobry. I ten świat jest piękny. Ty nie jesteś konieczny, tak jak ten świat nie jest konieczny. Jest więc jakiś Hiob zaproszony nie tylko do bojaźni Bożej, ale do jakiejś pokory wobec stworzenia. Później Bóg przechodzi do obrazów zwierząt. I takich, powiedzieliśmy, dziwnych, tak? No bo mówi o lwicy, albo na przykład mówi, kto dał pokarm krukowi? To jest ciekawe. Kruk, jak wiecie, żywi się padliną. Nie? I Bóg mówi, nie, ja dałem pokarm krukowi. Ja sprawiłem, że małe pisklęta kruka i sępa mają co jeść. Uwaga, na przykład orzeł miał gniazdo w górze, mieszka na skale, nocuje, stąd sobie szuka żeru, bo jego oczy widzą daleko, pisklęta jego krew chłepcą, on wszędzie tam, gdzie zabici. Zobacz, jakie to wspaniałe. Tak powiem. Nie powiem, że to jest przerażające. Wspaniałe. Zobacz. Nic się nie marnuje. Dalej. Później, wiecie, indziej możemy pójść dalej, bo on będzie na przykład mówił o tym, że jest onager jakiś na pustyni. Mówi, to jest zwierzę, którego ty nigdy nie okiełznasz. Co więcej, są zwierzęta, których nigdy nie poznasz. Nie będziesz jeździł na onagrze, nie poddasz sobie orła. To nie jest tak, że każde stworzenie bezpośrednio jest poddane twojej wiedzy i ty panujesz nad nim w tym sposób, że ty chcesz i możesz odebrać im istnienie. I wreszcie przejdzie do... Tu jest Biblia Tysiąclecia, ma niestety, to muszę powiedzieć, bardzo nieszczęśliwe tłumaczenie, bo w 40 rozdziale jest mowa o krokodylu. Uwaga. Tam nie ma słowa krokodyl, tylko jest lewiatan. Tak? Rozumiecie, że jest różnica między krokodylem a lewiatanem. Tak? 40. Dlaczego? Dlatego, że ten lewiatan, jak wszyscy wiecie, w Biblii to jest, oczywiście tak, to jest zwierzę mityczne, jeżeli chcecie. To jest potwór morski, który jest obrazem tych wszystkich sił chaosu, Rahab. To ten w niektórych obrazach, to ten, którym Bóg walczy. I to jest taki potwór, który powoduje, nie wiem, trzęsienia ziemi, pożera statki, nieokiełznany. A Bóg bierze Hioba za rękę i mówi, no, obejrzeliśmy już ten cały świat, a teraz chodź, zobaczymy lewiatana. Ten to mi się dopiero udał. I mówi o tym lewiatanie z zachwytem. Czy lewiatana chwycisz na wędkę lub sznurem, wyciągniesz mu język? Bardzo ciekawe. Słuchajcie, Bóg mówi mniej więcej coś takiego. Nie łudź się, człowieku, że będziesz w stanie kontrolować wszystkie siły tego wszechświata. One nie są kontrolowalne dla ciebie i mają sens, mimo tego, że ich nie rozumiesz, mimo tego, że nie będziesz ich kontrolować. W tym, to nie jest drobiazg, bo wiecie, ten lewiatan, to możemy pewnie, dziś jakbyśmy chcieli to wsadzić i są pewnie trzęsienia ziemi, nie wiem, zarazy, cokolwiek tam chcemy. Coś w stworzeniu, co nam się po prostu nie klei, co nam się nie poddaje. Grypa głupia, prawda? Co roku jest nowa odmiana. Nie wiem, czy kiedykolwiek coś człowiek z tym zrobi. I teraz mówi tak. Może cię poprosi o łaskę. Czy powie ci czułe słowa, lewiatan? Spróbuj, pogadajcie. Czy zawrze z tobą przymierze? Czy wciągniesz go na stałe do służby? Czy pobawisz się z nim jak z wróblem? Czy zwiążesz go dla swych córek? Czy go wspólnicy wystawią na sprzedaż? Podzielą go między kupców? Czy podziurawisz mu skórę dzidami, a głowę harpunem na ryby? Oto zawiedzie twoja nadzieja, bo już sam widok powala. Kto się ośmieli go zbudzić? Któż mu wystąpi naprzeciw? Kto się odważy dotknąć mnie bezkarnie? Więc i później jest opis oczywiście zwierzęcia, które widzicie, nie jest krokodylem, gdyby ktoś miał wątpliwości, tak? Przeczytam wam. Więc ma zęby, grzbiet jego jak rzędy tarcz, jedna do drugiej przylega. Jego prychanie olśniewa blaskiem, oczy jego jak powieki jutrzenki, płomienie buchają mu z paszczy, sypią się iskry ogniste, dym wydobywa się z nozdrzy jak z kotła pełnego wrzątku, oddechem rozpala węgle, z paszczy tryska mu płomień. Nie ma takich krokodyli, nie? Nie było, więc to jest rzeczywiście lewiatan. Bóg pokazuje mu tego potwora i mówi, zobacz jaki on jest wspaniały. I to jest ciekawe, bo to jest koniec opowieści i Bóg bierze, wiecie, od takich rzeczy, no, natura, tak, i prowadzi go do tego, co wydawałoby się najtrudniejsze, nie? To trochę jakby wziął tego Adama i powiedział, słuchaj, to prawda ci kazałem, wiesz, panować nad tymi wszystkimi zwierzętami i tak dalej, ale ty mnie chyba źle zrozumiałeś. Zapomniałem ci powiedzieć, że są pewne rzeczy, którymi jednak, no, nie będziesz panował. I pokazuje mu ten świat, który po prostu jest od Hioba dużo większy, od niego niezależny. Dlaczego, gdybyśmy się zadawali pytanie, po co, dlaczego Hioba to leczy? Bo jakoś to Hioba leczy, nie? Leczy go, myślę, z takiego egocentryzmu, który jest związany z cierpieniem jednak, nie? Człowiek cierpiący myśli o swoim cierpieniu, kropka. Głowa mnie boli. To jest taki zwykły mechanizm, jest prawda. Ktoś idzie na psychoterapię, no to jest pępkiem świata od razu i to może być dobre na jakimś początku, no ale jak zapomni, że jednak tam się strzelają, tu się zabijają, ktoś jest głodny, to trzeba z tej bańki mydlanej wyjść. Bóg Wniosek być może jest taki. Bóg stworzył świat dużo większy niż tylko człowieka. Są w nim stworzenia człowieka silniejsze, nigdy mu się nie poddadzą, nigdy nie będą mu służyły. A jednak nimi wszystkimi Bóg zajmuje się czule, zaprasza go do kontemplacji swojego stworzenia, do kontemplacji natury w świetle wiary. I to jest coś, mi się wydaje, zobaczcie, że to Bóg musi otworzyć usta i objawić Hiobowi świat jako stworzony, nie? Hiobowi. Kohelet widzi ten sam świat i on widzi ten mechanizm się zapętlający i nikt z zewnątrz nie przebija tej bańki, żeby go wyzwolić. Nie? W pewnym sensie rzeczywiście Kohelet widzi ten świat, ale on go nie widzi tak, jak widzi Bóg. Nie? Brak mu tego spojrzenia z zewnątrz. Więc możemy powiedzieć, że rzeczywiście to objawienie uwalnia nasze spojrzenie na naturę jednocześnie, nie? tylko uwzniośla, ale sprawia, że my również naturę przyjmujemy jako bliżej jest tym, czym powinna być. Skoro więc Bóg takimi stworzeniami się zajmuje, jak prawda i ten struś, i tam jest struś, kogut, małpa i piskręta kruka, to o co wołają, tak mi się wydaje, że w końcu Hiob zaczyna rozumieć, że i on jest jakiś gdzieś tam w środku i on o nim też, o nim również Bóg nie zapomina. Hiob nie tylko nie obejmie świata, ale nawet tej cząstki, którą nie zna, nad nią nie zapanuje. Dlaczego ma wątpić w Boży plan względem siebie? W świecie są zwierzęta, które się pożerają bez zasady moralności i retrybucji. Stworzenie jest poddane nie tylko prawom moralnym, ale jakiemuś Bożemu planowi, który przekracza pojęcia Hioba. W systemie Hioba, kiedy on się z Bogiem kłóci, każde cierpienie musi wynikać z czyjegoś zła, z czyjejś decyzji, jest jakaś sztywna retrybucja. Tak samo widzą to zresztą przyjaciele, nie? W konsekwencji, jeżeli ktoś cierpi, musiał zrobić coś złego, więc Hiob jest winny. Hiob zrzuca w tym momencie winę na Boga. W tej wizji Bóg jest sędzią, śledczym, okrutnikiem. Ciekawe, że Bóg Hioba nie dyskutuje z tymi obrazami wprost. Nie mówi, słuchaj, nie, ty się mnie źle sobie mnie wyobraziłeś. Tylko on pokazuje, jak stworzył świat. Chaos okazuje się, że wcale nie jest w stworzeniu, tylko jest w Hiobie. Tu jest chaos, tu jest ciemność, tu jest coś, co jest jeszcze nieogarnione. Żeby wejść w Bożą mądrość, Hiob musi przyznać swoją niewiedzę. Tym jest jakaś bojaźń Boża. Zakończę słowem podsumowania. Nie wiem, czy tak mi się wydaje, że rzeczywiście czasem Kohelatowi być może przydałoby się naprawdę, żeby Bóg rozbił to jego szczęście z zewnątrz w jakikolwiek sposób. Kohelet znajduje się ani w niebie, ani w piekle. To jest jakiś taki limbo, jak to dawniej by to nazywała rzeczywiście teologia to mistyczne. Rzeczywiście to trochę tak wygląda. Paradoksalnie mamy wrażenie, że Kohelet gdzieś tam jakieś ma przeczucie, że coś skurcze jednak nie tak, ale jakby sobie ani światu, ani Bogu nawet nie znajduje słów, które mógłby coś komuś zarzucić. Nie? To jest jakieś przeczucia, że może być coś więcej. Przeczytuję wam Pascala. Ktoś mi mówił, że cytuję po francusku i nie tłumaczę, więc później przetłumaczę. Z myśli jego powiedział o tych dwóch księgach. Salomon et Job ont le mieux connu et parlé de la misère de l'homme. L'un le plus heureux et l'autre le plus malheureux. L'un connaissant la vanité des plaisirs par l'expérience, l'autre la réalité des mots. Salomon, bo to jest autor tradycyjny Księgi Koheleta i Hiob, najlepiej poznali i najlepiej mówili o nieszczęściu człowieka. Jeden najszczęśliwszy, a drugi najbardziej nieszczęśliwy. Jeden poznał marność przyjemności przez doświadczenie, drugi poznał rzeczywistość zła, czy też cierpienia. Odpowiedź wydaje się taka, że rzeczywiście lepiej się znaleźć jednak w sytuacji Hioba mimo wszystko, niż w sytuacji Koheleta. Że jest coś z doświadczenia Hioba, co nie jest zero-sum game. To znaczy, że Hiob naprawdę nie ląduje w tym samym miejscu. Niektórzy mówią, prawda, że Hiob tak skończył, jak zaczął. To znaczy, bo później znowu ma te zwierzęta i córki i żyje długo i szczęśliwie, widzi wnuki, tak jakby nigdy nic się nie zmieniło. Zmieniło się. Spotkał Boga twarzą w twarz. To jest coś. Nie? I taka, myślę, jest odpowiedź Biblii, która mówi o niedolach człowieka szczęśliwego i o szczęściu człowieka nieszczęśliwego, jeżeli w to nieszczęście wejdzie Bóg. Amen. Dziękuję.